w okresie pofaschalnym, w kolejnych niedzielach. W liturgii słuchamy fragmentów Pisma Świętego, zwłaszcza z Dziejów Apostolskich, mówiących o tym, jak to apostołowie, głównie Piotr i Jan, ale teraz słyszymy Paweł i Barnaba również, głoszą Słowo Boże. I przedmiotem tego głoszenia apostołów jest niemal wyłącznie zmartwychwstały Chrystus. Nie głoszą właściwie niczego innego, jak tylko prawdę o tym, że Chrystus zmartwychwstał. I kiedy słuchamy tych relacji, zdumiewa nas dysproporcja pomiędzy środkami, jakie są użyte w owym przepowiadaniu, a skutkami. Apostołowie nie mówią specjalnie nic poza prawdą o zmartwychwstaniu. To są ludzie, z wyjątkiem Pawła, ludzie niewykształceni, prości. A jednak mówią w taki sposób, że przyciągają tysięczne tłumy, że aż uczonych w piśmie, przywódców ludu ogarnia słuszna skądinąd zazdrość o skuteczność wpływu. Jak to się dzieje? Czyż nie potwierdza się w tej dysproporcji pomiędzy ubóstwem środka a obfitością skutków prawda, jaką wyraził święty Paweł w liście do Rzymian, że to wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, a słyszy się Słowo Chrystusa. A zatem widzimy, że skuteczny jest nie głos, ale słowo. Liczą się nie wyrazy, ale treść, którą one przekazują. I nie chodzi o sztukę oratorską, ale o łaskę Chrystusa, która działa pomimo wszelkich ludzkich ograniczeń. To Chrystus poprzez swoje sługi, poprzez apostołów, poprzez kapłanów mówi i wzywa, zachęca, napomina, jednym słowem, stale budzi wiarę. I tu jest wyjaśnienie tej uderzającej nas dysproporcji. Kapłani nie są sługami, są sługami słowa, nie są jego właścicielami. Wielokrotnie dokumenty Kościoła o życiu i posłudze kapłanów zwracają na to uwagę, że kapłani mają być w służbie słowa. Dla przykładu przywołajmy fragment z dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów, to ta Ekklesia z 31 stycznia 1994 roku. Czytamy tam między innymi: słowo, by było autentyczne, powinno być przekazywane bez uciekania się do żadnych podstępów i bez fałszowania Słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy w obliczu Boga. Prezbiter z dojrzałą odpowiedzialnością powinien unikać udawania, redukowania, wypaczania i zmieniania treści boskiego orędzia. Jego zadaniem więc nie jest nauczanie swojej mądrości, lecz Słowa Bożego, usilnie zachęcając do nawrócenia i świętości. Przepowiadanie nie może więc sprowadzać się do przekazywania własnych myśli, ukazywania doświadczenia osobistego, do prostych wyjaśnień o charakterze psychologicznym, socjologicznym czy filantropijnym. Nie może także zbytnio ulegać urokowi retoryki, tak często obecnej w środkach masowego przekazu. Chodzi o głoszenie słowa, od którego nie można czuć się zwolnionym, ponieważ zostało powierzone Kościołowi, by go strzegł, badał je oraz wiernie przekazywał. Wzorem głosiciela Słowa Bożego, niedoścignionym wzorem, jest sam Jezus Chrystus. Moc Jego przepowiadania, które przyciągało tłumy, które poruszało całe społeczności, wynika przede wszystkim z faktu identyfikacji głosiciela ze Słowem Odwiecznym. Chrystus nie głosi Słowa, On jest Słowem. A właśnie Słowo Boże, wcielone Słowo Boże, ma moc przyciągania. Takie Słowo jest przede wszystkim świadkiem. Przypominają się tutaj słowa z adhortacji apostolskiej Pawła VI, Ewangelii Nuntiandi, w której czytamy, że świat współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli, a jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. Jeżeli Chrystusa słuchały tłumy, to dlatego, że był świadkiem Boga Ojca, jak wielokrotnie to podkreśla. Chrystus w Ewangelii jawi się jako dobry pasterz, który troszczy się o swoją trzodę, jest jej bramą, karmi tę trzodę, wyprowadza ją na zielone pastwiska, syci obfitym duchowym pokarmem zbawczego słowa. I właśnie elementem tej troski Chrystusa, dobrego pasterza, jest przepowiadanie, jest nawoływanie w celu gromadzenia. Jak mówi: moje owce słuchają mojego głosu, a ja je znam. One idą za mną i ja daję im życie wieczne. Pasterz głosi, pasterz wzywa, nawołuje. Owce słuchają, znają ten głos. Czują się bezpieczni. Obcego głosu nie chcą słuchać, obcego głosu się lękają. Obcy głos ich odstrasza. W tym się kryje pewna głęboka prawda eklezjologiczna. Mianowicie to, co my nazywamy kościołem w rodzaju męskim, w języku hebrajskim oznacza kahal, w języku greckim eklezja, w rodzaju żeńskim obydwa terminy. Oznaczają one zwołanie, zwoływanie ludzi, gromadzenie ich, społeczność, która się zgromadziła. Otóż właśnie Kościół to społeczność, która się gromadzi, aby słuchać Słowa Bożego, aby sprawować Eucharystię. A zatem przepowiadanie Słowa Bożego i słuchanie Słowa Bożego ma znaczenie eklezjotwórcze. Kościół buduje się, wspólnota się buduje poprzez z jednej strony przepowiadanie, z drugiej strony słuchanie. I właśnie ogromnie ważną rzeczą jest ta sztuka nie tylko słyszenia, ale słuchania, aby żadne Słowo Boże, które jest przepowiadane, nie upadło na ziemię, jak to pięknie jest powiedziane w odniesieniu do proroka Samuela, że żadne jego słowo nie upadło na ziemię, ale padało na glebę ludzkich serc. Wiele zależy właśnie od słuchających. Wiele razy na kartach Starego i Nowego Testamentu mamy wezwanie do słuchania. Jeżeli Pan Jezus mówi o swoich owcach, że one słuchają Jego głosu, idą za Nim, gromadzą się wokół Niego, to odnajdujemy w tym wyraźną aluzję do wezwania, jakie Bóg Jahwe skierował do Izraela w Starym Testamencie, między innymi w Księdze Powtórzonego Prawa. Szema Izrael, Szema Alochenu, Szema Adonai Echad. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Słuchaj Izraelu. Jezus te słowa z Księgi Powtórzonego Prawa w Ewangelii Mateuszowej powtórzył jako pierwsze i najważniejsze przykazanie, kiedy go pytano, które przykazanie jest największe. Właśnie to. Słuchaj Izraelu, słuchaj Twego Boga, wsłuchuj się w Jego głos. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Jest to ogromnie ważne. Właśnie dlatego, że dzięki Słowu stajemy się ludem Bożym. Budzi się w nas wiara, która nas jednoczy, która czyni nas Kościołem. Dzięki słuchaniu stajemy się Jego owczarnią. Ale właśnie co to znaczy słuchać? Wiele razy na kartach Ewangelii znajdujemy wyrzut Chrystusa Pana, że ci, którzy są obok Niego, także apostołowie, są głusi. Nie słuchają, nie rozumieją tego, co się do nich mówi. Ich serca są zamknięte, ich serca są z kamienia. Ale jednocześnie wiele razy powtarza się ta sentencja mądrościowa. Kto ma uszy, niechaj słucha. Nie można nie słuchać. To jest imperatyw antropologiczny. Skoro człowiek ma uszy, musi słuchać. Musi uczyć się tej sztuki słuchania. Niektórzy mówią, że my odwracamy porządek, jaki Bóg ustanowił, porządek stwórczy. Bóg nam dał dwoje uszu i na szczęście jedne usta. Po to, żebyśmy więcej słuchali niż mówili. A tymczasem bywa zwykle odwrotnie, że my więcej mówimy niż słyszymy. Mówimy tak dużo, że już nie wystarcza nam sił ani ochoty do słuchania. Czyż nie jest tak na modlitwie? Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Na modlitwie trzeba wejść do izdebki swego serca i słuchać. Słuchać Słowa Bożego. Zanurzać się w Słowo Boże. Smakować Słowo Boże. Na kartach Ewangelii są także częste pochwały tych, którzy słuchają. Na przykład w Ewangelii Mateuszowej. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skalę. Znowu w Ewangelii Mateuszowej w rozdziale 13 znajdujemy słowa: lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Pan Jezus wprost mówi, ceńcie sobie to. Inni pragnęli to usłyszeć, nie było im dane. Wam zostało to dane. Nie zmarnujcie tej łaski. Wzorem człowieka, który doskonale wsłuchuje się Słowo Boże, jest Maryja, o której święty Łukasz mówi dwukrotnie, że te wszystkie rzeczy rozważała i zachowywała w swoim sercu. A kiedy pewnego razu zbliżyła się do tłumu, który otaczał Jezusa nauczającego, Pan Jezus powiedział, że moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. W tym zdaniu trochę jakby nie na temat, w związku z tym, kiedy powiedziano Jezusowi, że jego matka i kuzyni czekają na zewnątrz, w tym zdaniu, które wydaje się być nie do końca odpowiedzią na tę informację, zawiera się wielka pochwała tej, która nie tylko słuchała Słowa Bożego, ale je przyjęła i przyczyniła się do wcielenia Syna Bożego. Jezus sam wciela się w tego, kto przepowiada w Jego imię. W Ewangelii Łukaszowej słyszymy bowiem zdanie: kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. A więc by dobrze słuchać, trzeba także wiary w to, że mówi nie człowiek, ale Chrystus mówi przez jego usta. I mówi w przedziwny sposób. Ten głos Chrystusa rozlega się nie tyle tu od ołtarza, ile on rozlega się w sercu słuchającego. Ileż razy mogliśmy się przekonać o tym, że słuchacz usłyszał coś, co tak naprawdę w intencjach mówiącego nie było obecne. Coś, co nawet może nie pojawiło się w jego ustach, ale rozbrzmiało w sercu słuchającego. Pod wpływem łaski. To Chrystus tam w jego duszy przemawia. A zatem ważne jest, by nie tylko słuchać, ale usłyszeć. Pozwolić Słowu Bożemu jak to ziarno, które pada na urodzajną glebę, zapuścić korzenie i wydać plon stokrotny. W liście do Hebrajczyków jest takie zdanie: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie. Ważne jest to podkreślenie słowa dziś. Teraz. Teraz, kiedy mówi Bóg. Teraz okazujemy wiarę. Teraz jesteśmy posłuszni jak owce pasterzowi. Teraz stajemy się Bożym zwołaniem, Bożym Kościołem, mocą wiary, która rodzi się ze słuchania. Wobec Słowa Bożego nie można powiedzieć, jak to powiedzieli w Atenach świętemu Pawłowi: posłuchamy Cię innym razem. Teraz, gdy usłyszycie głos Pana, otwórzcie wasze serca. W ten sposób rodzi się wiara. Co szczególnie trzeba podkreślić w roku wiary. Rok wiary to szczególna okazja, aby wsłuchiwać się w Słowo Boże i odpowiadać na Słowo Boże otwartym sercem. A do tego Pan Bóg szczególnie uzdolnił właśnie kobiety. Jednym z wymiarów ich geniuszu kobiety jest sztuka słuchania obok sztuki gadania. W liście Mulieris Dignitatem Jan Paweł II zauważa to, pisząc: Chrystus rozmawia z kobietami o sprawach bożych, znajdując u nich dla tych spraw zrozumienie, a autentyczny rezonans umysłu i serca, odpowiedź wiary. I Jezus dla tej specyficznie kobiecej odpowiedzi wyraża uznanie i podziw. Bardzo mi się podoba to zdanie. Kiedyś napisałem artykuł na temat medytacyjnego wymiaru geniuszu kobiety, biorąc za punkt wyjścia to jedno zdanie papieża, że Chrystus rozmawia z kobietami o sprawach bożych. One to rozumieją. Tak jak z Martą, mówi o zmartwychwstaniu, ona od razu rozumie, o czym on mówi. Prowadzi głęboką dyskusję teologiczną. Apostołom Pan Jezus tłumaczy to samo poprzez przypowieści na różne sposoby i oni tego nie kumają. A kobiety rozumieją wprost, tak jak chociażby owa Samarytanka przy studni, czy wspomniana Marta, siostra Łazarza, czy wiele innych kobiet. I jak zaznacza papież, właśnie rodzi się w nich dla tych spraw bożych zrozumienie, czyli autentyczny rezonans umysłu i serca, odpowiedź wiary. Odpowiedź wiary to rezonans umysłu, ale i serca, zaangażowanie. Takie powinno być słuchanie Słowa Bożego. I tego charyzmatu, tego daru odpowiadania umysłem i sercem, odpowiadania wiarą, nie można w sobie zmarnować. Przeciwnie, trzeba go pielęgnować dla umocnienia wiary. Także po to, aby tą sztuką przyjmowania Słowa Bożego umysłem i sercem, aby dzielić się z innymi, by innym pomagać do słuchania Słowa Bożego, które nas gromadzi, które czyni nas Bożą owczarnią, Bożym Kościołem.